Energia dla Klimatu. Jak zwykle współprowadzący ten program pan Radosław Gawlik, EkoUnia, Partia Zieloni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Temat naszego spotkania to górnictwo w Polsce, sprawiedliwa transformacja czy węglowa przyszłość. Dzisiaj, a nagrywamy ten program w środę, państwo nas słyszą w sobotę, odbyło się spotkanie dotyczące rządowego projektu programu rozwoju sektora górnictwa do 2030 roku i tam też padło to określenie sprawiedliwa transformacja. Porozmawiamy właśnie o tym, a naszymi gośćmi są pan Zbigniew Karaczun. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej oraz pan Bartłomiej Derski, dziennikarz portalu Wysokie Napięcie.
Dzień dobry.
Co to znaczy sprawiedliwa transformacja czy węglowa przyszłość? Czy ja dobrze rozumiem, że skoro została tu postawiona alternatywa dla górnictwa w Polsce, to znaczy tak, jeżeli transformacja, jakiej chcemy dokonać w górnictwie, zdaniem najważniejszych, czyli górników, nie będzie sprawiedliwa, to czeka nas węglowa przyszłość? Co to znaczy sprawiedliwa transformacja?
Sprawiedliwa transformacja oznacza takie przekształcenie sektora górniczego, żeby nikt na tym nie poniósł nadmiernych kosztów i nikt nie uzyskał nadmiernych korzyści. To znaczy, żeby ją zrobić w taki sposób, żeby zminimalizować koszty społeczne tej transformacji, żeby pracujących w tym sektorze potraktować jako partnerów tej transformacji, ale jako partnerów transformacji również potraktować mieszkańców Śląska, którzy z jednej strony zależą od górnictwa w jakimś tam stopniu, dlatego że to mniej więcej pewnie 10% rodzin na Śląsku zależy od górnictwa, jak jest uzależniona, czy to przez firmy górnicze, kopalnie, czy też przez firmy współpracujące z górnictwem, ale również są ofiarami górnictwa, są ofiarami szkód górniczych, wypadków górniczych. W związku z tym ta transformacja powinna być zrobiona w taki sposób, żeby maksymalizować korzyści, a minimalizować koszty tych przemian.
A kto będzie oceniał, czy to jest sprawiedliwa, czy niesprawiedliwa? W tym, co ja powiedziałam na początku, ewidentnie z tego wynikało, że to górnicy powiedzą tak, to uważamy za sprawiedliwe.
Ja myślę, że doświadczenia krajów, które przeszły tego typu transformacje, albo ją rozpoczynają i przechodzą, wskazują, że w dużym stopniu należy, czy w wielkim stopniu, czy w pełnym stopniu trzeba uwzględnić również zdanie górników. Trzeba rozmawiać z górnikami i ten proces przekształcania sektora nie może się odbywać wbrew górnikom. Ja mówię specjalnie górnicy, a nie mówię związki zawodowe i nie mówię zarządy kopalń, bo to są dwie różne jakby grupy społeczne, dwie grupy interesariuszy.
Ale pojęcie sprawiedliwe, ja powiedziałam, transformacja znalazło się w tytule także dzisiejszego spotkania, ponieważ przedmiotem właściwie tego spotkania była analiza tego, co stworzył rząd jako projekt, program rozwoju górnictwa.
Tak, tak. Właśnie to jest może dobrym pytaniem byłoby, na ile w programie tego rozwoju sektora górnictwa, no takim dosyć dziwnym, jak tutaj przed startem programu żeśmy rozmawiali, on dosyć ukrytym programem jest, trzeba się nagimnastykować, żeby go wydobyć, aczkolwiek jest proces konsultacji tego dokumentu i panowie jako eksperci dzisiaj wystąpili właśnie z oceną tego dokumentu, tego programu rozwoju sektora górnictwa w Polsce 2030. Gdybyście zechcieli opowiedzieć, prawda, co wynika jakby z tej oceny w kontekście tego, o co pani redaktor pyta, też transformacji. Czy tam jest jakby, czy można się doszukać tej transformacji, czy nawet sprawiedliwej transformacji sektora w tym dokumencie?
Ale ja chciałabym, byśmy powiedzieli czysto wyjaśniająco. Rząd stworzył projekt. Ten projekt jest jakby rozpowszechniony, znany. Kiedy powstał? Co dalej z tym projektem?
Praca nad tym projektem trwa od 2016 roku, z tego co mi wiadomo. Ta wersja, którą myśmy oceniali, jest z sierpnia tego roku.
Czyli świeża.
Świeża. I Ministerstwo Energetyki ogłosiło, że przekazuje ten projekt do konsultacji społecznych. Ja się zgadzam z tym, co powiedziano przed chwilą, dlatego że rzeczywiście myśmy dzisiaj zaprosili między innymi przedstawicieli Ministerstwa Energetyki i Ministerstwa Rozwoju na to nasze spotkanie, dlatego że jeżeli mamy konsultacje społeczne i zrobiliśmy społeczną ocenę tego dokumentu, spodziewaliśmy się, że rząd chciałby usłyszeć to, co mają do powiedzenia nasi eksperci. No niestety na naszym spotkaniu nie pojawił się żaden przedstawiciel rządu.
Czy jakaś informacja, dlaczego usprawiedliwienie nie wytłumaczenie?
Są bardzo zajęci innymi ważnymi sprawami. Pojawili się posłowie opozycji, natomiast rzeczywiście nikogo z rządu nie było, co wydaje mi się przynajmniej dziwne, jeżeli o tak ważnym dokumencie rozmawiamy.
Czy można powiedzieć, że rząd... Na razie ten dokument zdaje się, że po tych być może konsultacjach, jeżeli nazwać można konsultacjami coś, co nie jest do końca upublicznione, po tych konsultacjach pewnie schowa ten projekt jeszcze na jakiś czas, ponieważ wewnątrzrządowe spory sprawiły, że wbrew zabiegom przynajmniej części Ministerstwa Energii, ta strategia dla górnictwa nie będzie wiodącą i pod nią nie będzie pisana polityka energetyczna całego kraju, tylko ma być przyjęte takie założenie, że to jednak polityka energetyczna dla całego kraju będzie tą wiodącą, a ta strategia sektorowa ma się jej podporządkować. To być może słuchacze uznają, że to niewielka różnica, co jest pierwsze, ale ma to zasadnicze znaczenie, bo będzie z tego wynikać tak naprawdę, ile tego węgla jeszcze będziemy potrzebowali, znaczy na jakie źródła energii będziemy stawiać w kolejnych latach w perspektywie 2030, 40 i 50 roku. I tak naprawdę dopiero wtedy będziemy wiedzieli, ile tego węgla będziemy zużywać w kraju, bo przypomnę, że jego eksport zwykle jest jednak nieopłacalny, więc z tego też nam będzie wynikało maksymalne zapotrzebowanie na polski węgiel, a tak naprawdę to zapotrzebowanie pewnie i tak będzie jeszcze mniejsze, ponieważ ten węgiel możemy i tak importować do Polski znacznie taniej niż go wydobywamy.
W rozmowie z panami pojawiło się takie streszczenie właśnie tego dokumentu, że dobra diagnoza, ale złe wnioski. Czy moglibyście rozwinąć jakoś to, na czym polega ta dobroć tego dokumentu, a na czym jego wady?
Czy ja myślę, że ten, to nie jest duży dokument, on liczy chyba 95 stron, więc nie jest bardzo obszerny, natomiast mniej więcej połowę tego dokumentu to rzeczywiście diagnoza, która miała być podstawą do przedstawienia trzech, i jest podstawą do przedstawienia trzech scenariuszy ewentualnego rozwoju sektora górnictwa węgla kamiennego. Ta diagnoza jest o tyle dobra, że rzeczywiście pokazuje wszystkie słabości tego sektora. Pokazuje to, że od 27 lat, czyli od początku transformacji, żaden kolejny rząd nie odważył się na dokonanie, no może z wyjątkiem rządu AWS-u i rzeczywiście tego procesu, kiedy pan profesor Steinhoff zamknął kilka kopalń i rzeczywiście coś wtedy w górnictwie zrobiono, wyrzucono przynajmniej część tych nierentownych jednostek. Natomiast no, tak naprawdę nie zdecydowano się na gruntowną transformację tego sektora. Ja muszę powiedzieć, że ja tak naprawdę od początku lat 90. słucham wyjaśnień, które mówią, że Polska nie mogła kiedyś przystąpić do tak zwanego drugiego protokołu siarkowego i azotowego o ograniczeniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, bo mamy energetykę węglową. Później jak prowadziliśmy negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, to nie mogliśmy wdrożyć prawa Unii Europejskiej, bo mamy energetykę węglową. Dzisiaj mówimy, że nie możemy realizować polityki klimatycznej, bo mamy energetykę węglową. I te słabości są pokazane. To znaczy ten braki, które wynikają z tej braku decyzji, żeby dokonać tej transformacji, no dość powiedzieć, że tak naprawdę w ciągu ostatnich 27 lat dopłaciliśmy do tego sektora, my wszyscy jako obywatele, ponad 160 miliardów złotych. Tylko w latach 2007-2015 dopłaciliśmy do sektora górnictwa 65,5 miliarda, przy czym ten sektor wygenerował wpłat do budżetu na poziomie 64 miliardów złotych. Czyli generuje mniej niż dopłacamy do tego sektora. Już nie mówię o tym, że ten sektor nie uczestniczy tak naprawdę w płaceniu za służbę zdrowia, za policję, za edukację, za obronę narodową, dlatego że nie generuje żadnych dodatkowych środków dla budżetu, tak? To znaczy bierze z tego budżetu więcej niż nie otrzymuje i to jest pokazane w tym dokumencie. Natomiast ta diagnoza, zwłaszcza też w otoczeniu zewnętrznym, który pokazuje, że na świecie trwa niskoemisyjna, niskowęglowa transformacja, bo wszystkie gospodarki zmieniają swój miks energetyczny, mówi, no ale i tak Polska dalej przy tym węglu zostanie. To tu w trakcie naszej debaty pan redaktor Derski pokazywał rysunek, że wszędzie widać, kiedy był ten pik wydobycia węgla, po czym gwałtownie to spadało, to zużycie. W Polsce ten pik już też uzyskaliśmy, spadał zużycie, ale nam się wydaje, że już ono nie spadnie tak jak w innych krajach do zera, czy tam do bardzo niskiej jakości, tylko utrzymamy go na dalsze 100 czy 200 lat na tym dzisiejszym poziomie. Tego się po prostu nie da zrobić.
A nawet być może wzrośnie to zużycie węglowe, jak przewiduje jeden ze scenariuszy tej omawianej strategii dla górnictwa, co jest już zupełną fantasmagorią, możemy powiedzieć, w kategoriach i ekonomicznych, i społecznych, i środowiskowych. Cała historia górnictwa od już 30-40 lat to jest tak naprawdę jego powolne kurczenie się, taka pełzająca transformacja tak naprawdę, bo u progu III Rzeczpospolitej zatrudnialiśmy w górnictwie prawie 500 000 pracowników, natomiast dzisiaj to jest już, za chwilę będzie poniżej 80 000. Zmniejszyliśmy zatrudnienie o 80%, jak widać gospodarka wciąż funkcjonuje.
Mamy do czynienia też z pełzającą transformacją energetyki i tu jest chyba klucz w powiązaniu tego, że właśnie nie ruszamy energetyki i dlatego tkwimy w takim rozkroku, można powiedzieć, co do górnictwa.
Ale o tym w dalszej części programu za chwilkę wracamy do tej rozmowy.
Weekend Radia Tok FM.
Proszę Państwa, po raz kolejny rozmawiamy o górnictwie w Polsce w naszym programie z cyklu Energia dla Klimatu. Pojawił się rządowy projekt, program rozwoju sektora górnictwa do 2030 roku. Dzisiaj odbyła się konferencja z ekspertami. Dwóch z nich gościmy tutaj w studio, którzy dokonali takiej analizy tego projektu. Jak już powiedzieliśmy, niestety zaproszenie do przedstawicieli, wysłane do przedstawicieli rządu spotkało się z żadnym odzewem i nie pojawili się. Przypominam, w studiu obecni pan Bartłomiej Derski, dziennikarz portalu Wysokie Napięcie, pan Zbigniew Karaczun, SGGW, ekspert koalicji klimatycznej, współprowadzący Radosław Gawlik, EkoUnia, Partia Zieloni. Powiedzieli panowie, że o ile uważacie, że diagnoza stanu polskiego górnictwa, tego co się dzieje, może być waszym zdaniem uznana za dobrą, to natomiast złe są wyciągnięte wnioski. No, to jest w gruncie rzeczy, oczywiście dobra diagnoza to jest podstawa, no tylko, że interesuje nas, co z tym robić, co dalej. Dlaczego złe wnioski, jakie wnioski są zawarte w tym dokumencie, a waszym zdaniem są niesłuszne?
Ja myślę, że chyba podstawowy wniosek, który wynika z tej diagnozy, wskazuje na to, że tak naprawdę w długiej, czy nawet w średniej perspektywie czasowej utrzymanie opłacalności polskiej energetyki węglowej opartej na krajowych zasobach węgla kamiennego jest niemożliwe. To znaczy, z jednej strony ta diagnoza pokazuje wszystkie słabości tego sektora, pokazuje jego bardzo niską wydajność ekonomiczną i gospodarczą, natomiast mówi o tym, że będziemy to kontynuowali 50 lat. Ja pokazuje się też, to są błędy, które popełniono również jakby w wyciąganiu wniosków, znaczy pokazuje się pewne zasoby, ale definicja tych zasobów tak naprawdę, to jak nasz kolega, który także był ekspertem oceniającym ten dokument, pan doktor Wilczyński określił. Ten sposób podejścia do zasobów w Polsce jest rodem z czasów, z lat 50. i z gospodarki, z ekonomii Mińca i tej komunistycznej ekonomii, gdzie w zasadzie biznes się nie liczył. Nie ma tutaj powiedzianej, że tak naprawdę na zasoby trzeba patrzeć z punktu widzenia biznesowego, ekonomicznego. One dla nas, dla gospodarki, powinny przynosić korzyści ekonomiczne.
Czy ekonomicznej opłacalności wydobycia.
Ale zaraz, to nie chcę zrozumieć. Czy wnioski są takie? Wiemy, że wydobywanie węgla będzie coraz mniej opłacalne, ale uważamy, że z innych przyczyn społecznych, a także różnych innych, w których tutaj nie chcę wchodzić, będziemy to dalej robić. Na przykład takie zdanie spotkałam się, rozmawiając z ludźmi na Śląsku, prawda, czy z górnikami. Oni zdają sobie sprawę, że nie jesteśmy konkurencyjni, ale węgla, powiedzieli mi, starczy na 50 lat i ten węgiel będzie nam potrzebny. Czy taki wniosek? Czy też nie, jest to opłacalne, dlatego to robimy, bo to jest opłacalne.
Ja myślę, że to pierwsze jest chyba właściwą diagnozą, chociaż tam się pojawia też takie, że mimo, że w tej chwili koszty wydobycia są znacznie większe niż koszty na przykład węgla, który importujemy z Ameryki Północnej, z Rosji czy z Australii, mówi się, że on będzie opłacalny, tak? że w zasadzie nie ma co robić z tym, nie ma co zmieniać, dlatego że on będzie gwarantował bezpieczeństwo energetyczne Polski.
A to są trochę dwie różne rzeczy. Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego, to, że nam się to opłaca, że to jest biznes, prawda? To są inne dwa powody.
Dobrze, to ja wejdę w szczegóły. To znaczy, mówi się, że węgiel polski może być konkurencyjny, że może być opłacalny. I pokazuje się ceny tony.
To słyszymy od 20 lat.
Pokazuje się cenę tony węgla, tak? Natomiast tak naprawdę na rynkach międzynarodowych nie operuje się ceną tony węgla, tylko się operuje ceną kaloryczności węgla. Czyli jeden gigajoule węgla kosztuje na rynku międzynarodowym około 7 zł. W Polsce koszt wydobycia tego węgla jest ponad 12 zł. I nie ma szans, żeby on zszedł niżej.
Tylko będzie drożej, dlatego że schodzimy coraz bardziej, mamy coraz trudniejsze pokłady węgla i coraz głębiej będzie i coraz trudniej. I koszty górnictwa też rosną.
Ja bym zadał jedno pytanie, to znaczy tak naprawdę ile mają, i to było pytanie, które staraliśmy się również zadawać górnikom. W 2030 roku ile ma zarabiać górnik polski? Odpowiedź była, powinien zarabiać dwukrotność średniej w przemyśle, tak jak obecnie. To oznacza tak naprawdę, że w 2030 roku cena jednej tony węgla o tej kaloryczności 25 gigajuli będzie kosztowała $200. Czyli będzie czterokrotnie droższa niż ta cena węgla, którą możemy obecna pozyskać z Australii czy z Ameryki Południowej. No to jest ta ekonomia, której w ogóle tutaj jakby...
Właśnie, a czy zdaniem panów jest możliwość obronienia się przed importem, nie wiem, dwu czy czterokrotnie, prawda, tańszego węgla z Rosji, z kopalni odkrywkowych, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych czy z Australii, czy jeszcze z innych rejonów, no w sytuacji takiej, gdy tego węgla coraz więcej się pojawia, dlatego że szereg krajów odchodzi od węgla, więc na rynku go, tym międzynarodowym, będzie coraz więcej, można powiedzieć. Ceny mogą tanieć, prawda, tylko. Czy jest możliwość, że no my właśnie, tak jak redaktor tutaj Podolska dopytuje, ochronimy z punktu widzenia, nie wiem, górników, bo oni uważają, że to jest jakby niezbędne, prawda, żeby dopłacać do tego węgla i chronić. No tak jak, nie wiem, Japończycy chronią swoje poletka ryżowe, dopłacając, nie wiem, dziewięciokrotnie więcej do hektara, prawda, do każdego gospodarstwa, niż to mogliby kupić, powiedzmy, nie wiem, w Tajlandii czy gdzieś. Czy to jest taka szansa w ogóle na utrzymanie się tego?
Do niedawna można było powiedzieć, że tak. Jeżeli bylibyśmy bardzo bogatym krajem, moglibyśmy sobie dokładać. Na przykład Niemcy dokładały do górnictwa w ten sposób przez 40 lat. Nawet być może nieco więcej, ponieważ niemieckie górnictwo przestało być konkurencyjne już w latach 70. I przez te 40 lat Niemcy każdego roku dotowali górnictwo. Polska robi to od lat 27 już, bo de facto od 89 roku nasze górnictwo także, nie licząc epizodów bardzo drogiego węgla na rynkach międzynarodowych, także każdego niemalże roku jest niekonkurencyjne, większość z tych kopalń.
Korzysta z subwencji, prawda, Skarbu Państwa.
Tak, kopie ten węgiel drożej niż można go kupić na rynkach.
Jak zwykły obywatel ma spojrzeć wobec tego na te doniesienia, radosne doniesienia, że tutaj zmieniliśmy, nastąpiła reorganizacja tej kopalni, tą kopalnię połączyliśmy i oto ogłaszamy, że jednak może być, że są dochody, zyski i tak dalej. Jak to się ma do tego, co panowie mówicie?
No, takie ogłaszanie mamy co kilka lat, tak? Po czym następuje...
A tego roku jakoś było, prawda? W lecie.
Tak. No 1,5 miliarda złotych zysku, przy czym zdecydowaną większość wypracowała Jastrzębska Spółka Węglowa, która wydobywa węgiel koksujący, który jest znacznie droższy niż węgiel energetyczny. No także prywatne kopalnie wypracowały trochę tego zysku. Natomiast na ten polski czempion górniczy, czyli Polska Grupa Górnicza, w zasadzie wyszła prawie że na zero. Przy czym zrobiła to między innymi dzięki ograniczeniu inwestycji i trochę także na papierze tak naprawdę wyszła na to zero, więc do sukcesu jest zdecydowanie daleko. Pewnie w perspektywie roku pomoże wzrost cen węgla na światowych rynkach, bo on w tej chwili już kosztuje $90 za tonę, więc jest szansa, że to się przełoży na polski rynek z pewnym opóźnieniem, ale to znowu to będzie rok, być może nawet i 2 lata. Nazwijmy to spokoju na Śląsku, ale później niestety nieubłagane prawa ekonomii z powrotem sprawią, że ten węgiel będzie niekonkurencyjny w stosunku do importowanego.
Krótkie pytanie, trochę obok naszego tematu, ale istotne. To ten trend światowy, wzrost cen węgla odpowiada za podwyżkę ceny w ostatnich tygodniach węgla, miesiącach? Bo wiecie panowie, pojawiło się tyle doniesień, że to w związku z uchwałą antysmogową ludzie nie będą palić flotem mułem, będą szukać węgla, popyt, podaż, relacja, węgiel idzie w górę, czy nie?
Znaczy to jest jeden z czynników. Tych czynników jest kilka, bo mamy także mniejsze wydobycie krajowe niż zakładały programy te restrukturyzacyjne Polskiej Grupy Górniczej chociażby. Oprócz tego rzeczywiście ten popyt na lepszej jakości węgiel powinien trochę rosnąć. Mieliśmy także ograniczenia importu węgla z Rosji ze względów komunikacyjnych, nazwijmy to po prostu, na remonty mostów, torowisk. Więc mamy jakby splot czynników, które sprawiają, że rzeczywiście ten węgiel dla ludzi na składach znacznie podrożał o 30% rok do roku.
Ja myślę, że bardzo ważne, co padło, i to też jest ta dobra diagnoza, błędne wnioski, to jest ten brak inwestycji, który w górnictwie tak naprawdę trwa od ponad 2 lat. I on powoduje, że te prognozy, które są tutaj formułowane, że będzie wzrastało wydobycie polskie, że będziemy otwierali nowe kopalnie czy nowe ściany, jest tak naprawdę nierealne. Budowa kopalni to nie jest proces 3 czy 5 czy nawet 15 lat. To jest około 20 lat, żeby otworzyć nową kopalnię. I to przy wyczerpujących się zasobach węgla, mówienie o tym, że będziemy mieli węgiel w 2030 roku czy 2025 roku z nowych kopalni, przy tych bardzo złej sytuacji finansowej górnictwa, przy dławieniu teraz energetyki, bo to jest to, co się dzieje, ta integracja pionowa, to jest to dzielenie się niby zyskiem energetyki z kopalniami, to znaczy próba rozwiązywania tego problemu, że się wciska energetyce i koncernom energetycznym kopalnie, spowoduje, że tak naprawdę zaczyna być zagrożony już nie tylko sektor górnictwa węgla kamiennego, ale zaczyna być zagrożony cały sektor energetyki, bo w nim zacznie brakować pieniędzy na inwestycje.
Z tej naszej rozmowy wnoszę, nawiązując do tej sprawiedliwej transformacji, tego początku audycji, że w zasadzie w tym dokumencie nie za wiele jest na temat sprawiedliwej transformacji, bo trochę jest taka mistyfikacja, trochę jest zaklinanie tego węgla. No, według tego, co nawet profesor Karaczą w tej chwili powiedział, prawda, że właśnie, udawanie, że będziemy to wydobywać, a nie możemy tego wydobywać, bo nie inwestujemy kompletnie w te nowe pokłady wydobywcze. Pytanie do pana redaktora Derskiego. Jak to w innych krajach? Jak sobie radzono właśnie z tą sprawiedliwą transformacją?
I to pytanie zostanie postawione, zostało postawione, ale odpowiedź na nie już w trzeciej części.
Weekend Radia Tok FM.
No właśnie, padło pytanie ze strony Radka Gawlika, skierowane do obecnych gości. Przypominam, Zbigniew Karaczun, SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej, Bartłomiej Derski, portal Wysokie Napięcie. No, sprawiedliwa transformacja górnictwa, są przykłady. Jakie są doświadczenia? Patrzmy się może na innych i naśladujmy. Udało się to innym zrobić?
Czy może na początek takie krótkie wyliczenie. W Holandii ostatnią kopalnię węgla kamiennego zamknięto w latach 70., w Belgii w latach 90., we Francji w 2004 roku, w Wielkiej Brytanii ostatnią głębinową w 2015 roku, ostatnia norweska kopalnia prawdopodobnie przestanie działać na koniec tego roku, w Niemczech i w Hiszpanii ostatnie kopalnie węgla kamiennego zostaną zamknięte z końcem przyszłego roku.
To kto kopie węgiel w Europie?
Polska.
Tylko?
Znaczy 90% już, pewnie na koniec przyszłego roku 90% węgla wydobywanego w Unii Europejskiej będzie pochodziło z Polski. W zasadzie oprócz nas na jeszcze przemysłową skalę, nazwijmy to, będą wydobywać Czechy, przy czym ich koncern wydobywczy OKD zbankrutował. Ta produkcja jeszcze jest utrzymywana, ale pewnie także będzie zmniejszana. I Polska zostanie tak naprawdę na tym placu boju, nazwijmy to, ostatnim krajem w Unii Europejskiej wydobywającym węgiel kamienny.
No ktoś powiedziałby przewrotnie lider.
No. Tak.
Można, co może to,
albo liderem w produkcji dorożek, prawda?
Ja myślę, że będziemy raczej ostatnim gaszącym światło w tym sektorze i rzeczywiście warto spojrzeć na to, jak z tym gaszeniem światła poradzili sobie inni. Te wspomniane przykłady Holandii, Francji, Niemczech, we wszystkich tych krajach powiedziano dokładnie, kiedy zostanie zamknięta ostatnia kopalnia, 10 lat wcześniej, zanim to nastąpiło. To było 10 lat, w którym górnicy, ich rodziny, całe miasteczka, często uzależnione od lokalnej kopalni węgla kamiennego, miały czas na dostosowanie się, znalezienie nowej pracy, rozwój innych gałęzi przemysłu, handlu, usług. W Polsce niestety i ten program, strategia dla górnictwa idzie dokładnie w tym samym kierunku. Żyjemy w tej mistyfikacji, że to górnictwo będzie nam trwało jeszcze przez 100 lat. Niestety takie wypowiedzi o tym, że to będzie tyle trwało, możemy usłyszeć i od pana prezydenta Dudy, także od pana premiera Tuska, kiedy był jeszcze, zajmował to stanowisko. Mamy niestety bardzo zły polityczny konsensus, że to górnictwo będzie nam trwało wiecznie.
A coś dawano górnikom? Jak wygląda? Bo 10 lat, wie pan, co pan to mówi w kontekście długo. Można na to spojrzeć, że to wcale nie jest tak długo. Mamy też w pamięci to, co się działo w Anglii, prawda? Czyli protesty, głodówki i tak dalej. To nie było tak bezboleśnie. 10 lat wcześniej wam powiemy, wy się tam pozmieniacie sobie życie.
W Anglii
tak.
Nikt nie mówił. Tam była decyzja tak naprawdę polityczna z dnia na dzień, bo mieli duże rezerwy, dlatego pani Thatcher zdecydowała się zniszczyć związki zawodowe i zamknąć kopalnie.
Tak, Anglia jest akurat negatywnym przykładem. Natomiast te pozytywne, z których warto czerpać, to na przykład francuski czy niemiecki, gdzie przede wszystkim uzyskano właśnie tą sprawiedliwą transformację dzięki zgodzie związków zawodowych, dzięki zgodzie górników. Obyło się to bez rozlewu krwi, bez jakichś
mieszek politycznych.
Dokładnie tak. Oczywiście to kosztowało.
Zwolnienia z wysokimi odprawami, tak?
To kosztowało, tak.
Takie dokładnie. Słów używamy, żeby
nie były to nawet odprawy, co w zasadzie gwarancje świadczeń socjalnych aż do emerytury. Francja jest skrajnym przypadkiem, gdzie nawet 30-latkowie mogli otrzymywać świadczenia do przejścia na emeryturę.
Kwestia ich wysokości. No, to też.
80% i 85% świadczeń z tego sektora, gdzie świadczenia były wysokie. Tak, dokładnie. Polski nie stać, myślę, na taką hojność, natomiast myślę, że uzyskać zgodę górników można byłoby także innymi sposobami, a mianowicie, no oczywiście krótsze te epizody, kiedy wypłacamy te świadczenia socjalne, ale świadczenia w postaci na przykład pomocy w znalezieniu pracy, świadczenia w przekwalifikowaniu się tych górników, pomoc na przykład przy rozbudowie aglomeracyjnej komunikacji na Śląsku, bo to jest też często problem mobilności pracowników. Na Śląsku mamy miasta, gdzie jest bezrobocie na poziomie 2% i 12%, mimo tego, że one są oddalone od siebie o 30-40 kilometrów i są połączone całkiem nieźle nawet. Katowice mają 2% z kawałkiem i tym miastem, gdzie bezrobocie jest na poziomie 12%, jest Bytom na przykład. Więc mamy tutaj sporą rozbieżność. W Katowicach także już od dawna nie ma górnictwa. W Bytomiu nie ma go, nie od tak dawna. Więc to jest miasto...
Ale w Katowicach są inne rzeczy, właśnie.
Dokładnie tak. No mamy oczywiście te wszystkie usługi, choćby publiczne. Po prostu jest to stolica województwa. Natomiast w Bytomiu, co pocieszające, najszybciej w ostatnich miesiącach to bezrobocie spadało w ciągu zaledwie połowy roku o 3 punkty procentowe. To jest znaczna poprawa, więc widać, że ta mobilność pracowników, także pewnie ich zdolność do przekwalifikowania się zmienia. I to jest na pewno pocieszające. I przede wszystkim w tym kierunku powinna iść interwencja państwa. Śląsk niestety ma dość duży udział pracowników o niskich kwalifikacjach, ponieważ te etaty w kopalniach były łatwo dostępne dla osób z niskim, średnim wykształceniem, więc to oczywiście nie jest bardzo pomocne w tej transformacji do przemysłu wysokich technologii, natomiast w Polsce przy bezrobociu na poziomie 7% i 6% na Śląsku potrzeba rąk do pracy, także w zakładach przemysłowych, na przykład w przemyśle samochodowym, gdzie każdy górnik przechodzący z górnictwa do przemysłu innego generowałby kilkukrotnie wyższą wartość dodaną i PKB dla regionu.
Jak rozumiem, zaczęliśmy już mówić, pan redaktor zaczął mówić o przykładach możliwej jakby transformacji, prawda, i szukania nowych miejsc pracy też poprzez poprawę transportu, poprzez różne branże, z których moglibyśmy skorzystać na Śląsku, ale wydaje mi się, że w tych wnioskach, i chcę o to spytać, no, czy pojawił się taki wniosek, że jednak trzeba by zacząć od pewnej określenia, pewnej polityki energetycznej. Właściwie ile my na dobrą sprawę potrzebujemy, jaki jest nasz stosunek do tej podpisanego porozumienia paryskiego, czyli ile potrzebujemy tego węgla w 2000 i elektrowni, prawda, na węgiel w 2025, 30, prawda, 40, 50 i to by dało szansę na rzeczywiście zrobienie takiego planu równoległego, bo to powinno, no, wygaszania tego górnictwa, bo ja nawet nie wiedziałem, że już jesteśmy w tej chwili ostatnim praktycznie krajem, który na taką skalę wydobywa, to naprawdę nie jest rozwojowa technologia i nie jest rozwojową technologią jakby spalanie tego węgla w elektrowniach, już nie mówię, prawda, w kopciuchach, bo to... Czyli jakie wnioski, panowie, mamy jeszcze chwilę czasu, spróbujcie sformułować.
Znaczy,
na podstawie tego seminarium.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że rzeczywiście w moim przekonaniu pierwszym dokumentem, który powinniśmy konsultować i powinien być, to jest polityka i długoterminowa, nie 2000, tylko horyzont 2050, nie 2030, polityka energetyczno-klimatyczna. Mhm. Bo tak naprawdę punktem wyjścia do określenia kierunków, czy to sektora górnictwa węgla kamiennego, czy brunatnego, czy energetyki jako takiej, powinna być przestrzeń ekologiczna, którą dysponujemy. To znaczy ta przestrzeń ekologiczna, którą wyznaczają ramy stabilności systemu przyrodniczego.
Ochrona klimatu, tak mówiąc bardziej
ochrona
prosto.
Klimatu też, ale między innymi ochrona również naszego zdrowia. Proszę pamiętać, że 50 tysięcy ludzi umiera przedwcześnie w Polsce w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Rozmawialiśmy w samym Wrocławiu 1000 osób, tak?
Tak jest.
W województwie dolnośląskim 3000 ludzi. Tak. W związku z tym to jest ogromna tragedia i to pokazuje, że dotychczasowy myślenie o polityce energetycznej jest zagrożeniem dla substancji biologicznej narodu polskiego, tak? No bo jeżeli umieramy przedwcześnie, to jest to zagrożenie. Więc to powinien być punkt wyjścia. I szukając tych dróg, to znaczy ja myślę, że nie powinniśmy też iść pod prąd trendów, które się dzieją na świecie. Mm. Na świecie odchodzi się od energetyki opartej na źródłach nieodnawialnych i się przechodzi na zasoby odnawialne. To jest trend naprawdę nie tylko europejski, ale to są Stany Zjednoczone, to są Chiny, to są Indie. To jest cały świat. A my robimy wszystko, sztucznie blokujemy rozwój energetyki odnawialnej, prosumenckiej, ale nie tylko, po to, żeby utrzymać tę energetykę opartą na węglu, węglu brunatnym, węglu kamiennym.
Polska jest w idealnym momencie tak naprawdę na transformację sektora i górniczego, i energetycznego jako całości. Mamy najniższe bezrobocie od początku lat 90., zwłaszcza na Śląsku. Na Śląsku rozwinął się już przemysł zupełnie niezwiązany z górnictwem, więc nie ma tam tak naprawdę problemów ze znalezieniem pracy, wręcz jest odwrotnie. Pracodawcy szukają pracowników, więc jedyny problem, jaki jest, to jest problem polityczny i zgody politycznej na to, aby ta transformacja postępowała szybciej, aby może nawet przyznania się, że ta transformacja postępuje cały czas, tylko pełza. Pełza dzięki temu, że ciągle do tego górnictwa jeszcze dokładamy, odkładając ten ostateczny moment o kolejnych kilka lat, ale jest jasne, że ona nastąpi. Znaczy mamy wyczerpane te tanie zasoby węgla i z tego będzie wynikało między innymi, że będziemy zamykać kopalnie. A jak będziemy zamykać kopalnie, zaczniemy importować coraz więcej węgla, a jak zaczniemy importować coraz więcej węgla, to w końcu się zorientujemy, że bez sensu wydajemy pieniądze. Znowu będzie to kolejny surowiec, który będziemy kupować z Rosji i wtedy dopiero zaczniemy myśleć, aha, to może zmieńmy jednak źródła energii i zainwestujmy w coś innego. Mądry polityk jakby od razu doszedłby do tych wniosków i zaczął transformować cały sektor energetyczny w tym kierunku. My niestety raczej reaktywnie działamy i obawiam się, że nic w najbliższym czasie się nie zmieni, ale może żeby nie było tak negatywnie na koniec, to mam nadzieję, że jednak czy ta nasza analiza, czy wiele różnych innych analiz pokazujących, jak to będzie wyglądało w przyszłości, zostanie jednak wzięta pod uwagę, potraktowana poważnie i w polityce energetycznej, która będzie opracowywana, zostanie to jednak uwzględnione jako czynnik, który będzie wpływał na zmianę sposobu myślenia. Jakimś pierwszym skowronkiem jest na przykład elektromobilność, o której myśli rząd. Kolejnym na pewno będzie ograniczanie niskiej emisji, po prostu smogu. I mam nadzieję, że za tym przyjdzie także refleksja co do całego systemu energetycznego i konieczności jego transformacji. A tylko ostatnie słowo, ona nie zadzieje się w ciągu roku, 3 czy 5 lat, tylko niestety musi potrwać 10 i 20 lat, więc jest już tak naprawdę ostatni dzwonek, żebyśmy to zrobili teraz, zanim wydamy ogromne pieniądze na import węgla z Rosji.
Istnieje taka teza, że politycy nie zrobią rzeczywiście ruchu, będzie to tak trwało i dryfowało, ale że te nowe technologie, które idą z walką ze smogiem, z oszczędzaniem energii, z fotowoltaiką, zastosowaniem, że one właśnie taniejąc wymuszają, prawda, zmianę. Czyli ta ekonomia, ludzie sobie zaczną to fundować i to wymusi, prawda.
Ja jestem przekonany, to znaczy, że jeżeli ta transformacja i decyzja o niej zostanie odłożona, to ona się zadzieje samodzielnie, to znaczy jestem przekonany, że w latach, na początku lat 20. tak zwane grid parity, czyli cena energii elektrycznej z domowych źródeł fotowoltaicznych będzie porównywalna, nawet tańsza od energii, którą będziemy kupowali w sieci. I po prostu w momencie, kiedy ludzie, nie tylko to, o czym pan redaktor mówił, że będziemy kupować ten węgiel z Rosji, ale nagle ludzie stwierdzą, że lepiej się odłączyć od sieci, produkować energię we własnym zakresie i nie płacić opłat przesyłowych, niż być dalej niewolnikiem tak naprawdę monopolu państwowego i ponosić za to niewspółmiernie wysokie koszty.
Bardzo panom dziękuję. Będziemy śledzić, jaki będzie dalszy los tego projektu. Program rozwoju sektora górnictwa do 2030 roku. Przypominam, projekt rządowy jest taki dokument, a my z pewnością będziemy powracać do ważnych kwestii, o których mówimy. W studiu obecni byli pan Bartłomiej Derski, dziennikarz portalu Wysokie Napięcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
pan Zbigniew Karaczun, ekspert koalicji klimatycznej SGGW. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A współprowadził ten program Radosław Gawlik, Ekounia Partia Zieloni.
Dziękuję.
Weekend Radia Tok FM.